Tak, witamy. Ważna rozmowa, bo ważny gość. Były premier, były minister finansów, były prezes NBP, a dziś europoseł frakcji socjaldemokratów Marek Belka jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czego nie może się pan bardziej dzisiaj doczekać? Oddechu pełną piersią w kawiarnianym ogródku, bo to już jest możliwe, czy prezentacji Nowego Ładu, od czego dzieli nas półtorej godziny?
No chyba jednak tych kawiarni.
Jednak. No ale premier mówi, że ten Nowy Ład to ma być wielki program inwestycyjny. Coś takiego, że ma sprawić, że Polska będzie domem, który będzie lepszy do życia. Czego pan jako doświadczony polityk i profesor ekonomii, były premier, były minister finansów oczekuje od takiego dokumentu, jakim będzie Nowy Ład?
Nie kombinować, tylko robić to, co Unia Europejska rekomenduje. Nic lepszego nie wymyślimy.
No ale to
inwestycje
jest...
w Zielony Ład, inwestycje w cyfryzację, w ochronę zdrowia i rzeczywiście wtedy można w sposób rozsądny wykorzystać pieniądze, które będą teraz do nas płynąć. Nie tylko z tego New Generation EU, czyli z tego funduszu 750 miliardów euro, ale także z normalnego budżetu.
Mhm. Ale spytam tak ogólnie, na co powinniśmy jako kraj, który ma wielkie ambicje, myślę, ale cały czas jest krajem rozwijającym się postawić? Co zrobić, żeby w jakiejś perspektywie, tak w miarę rozsądnej, Polska weszła do po prostu europejskiej pierwszej ligi? Jak pan to widzi? Jest taka szansa czy nie?
No wie pan, my byliśmy kiedyś w ogóle poza klasyfikacją w jakiejś okręgówce. Dzisiaj jesteśmy może już nawet w czołówce drugiej ligi. Więc ten postęp, który się dokonał w ciągu ostatnich 30 lat, warto zauważyć. Natomiast, no cóż, bijemy się o wejście do ekstraklasy i myślę, że niedługo wszystko zależy od tego, czy będziemy jako kraj inwestowali, a nie tylko konsumowali. Jeżeli będziemy zmieniać strukturę gospodarczą i społeczną kraju, a nie tylko ją petryfikowali. Od tego zależy.
To skoro inwestowali, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, w co najbardziej. Edukacja, rodzina, bo to są te projekty, które już premier zapowiadał, że w tym programie się znajdą. Cyfryzacja, inwestycje drogowe, kolejowe.
Dobrze, dobrze. No oczywiście, że tak. To są wszystko rzeczy, które rekomenduje Unia Europejska i powinniśmy, no wręcz bym powiedział... W cudzysłowie i z uśmiechem to mówię, bezmyślnie za tym iść. Natomiast co do rodziny, mam nadzieję, że chodzi tutaj o to, aby stymulować aktywność zawodową rodzin. Takie zresztą przesłuchy się pojawiają w prasie, czy w ogóle w mediach, że w Nowym Ładzie będzie się po raz pierwszy chyba od 6 lat podczas władzy Prawa i Sprawiedliwości zauważy się problem na przykład niepracujących mam albo dofinansowania żłobków i przedszkoli. No to wszystko sprawia, że rodzina nie jest tradycyjna tylko, ale także jest rodziną aktywną zawodowo, spełniającą swoje, no można powiedzieć, aspiracje. I tutaj chodzi przede wszystkim o kobiety.
A jak pan myśli, czy taki Nowy Ład powinien też na nowo zdefiniować rolę państwa w gospodarce, w życiu społecznym? Churchill podobno kiedyś powiedział, mówię podobno, bo tego oczywiście nie mogą usłyszeć, tylko przeczytałem, nie można zmarnować dobrego kryzysu. To jest chyba taka zachęta do tego, żeby ten czas po pandemii wykorzystać do tego, żeby sporo w gospodarce również zmienić.
No cóż, na pewno Unia Europejska stara się tego kryzysu nie zmarnować. To, że dzisiaj dyskutujemy o tym Krajowym Planie Odbudowy, który jest częścią przecież większej całości, zwanej, powtórzę to jeszcze raz, New Generation EU, czyli Unia Europejska Nowej Generacji. No to to jest właśnie sposób na wykorzystanie kryzysu dla skoku naprzód, dla pogłębienia integracji i dla unowocześnienia Unii Europejskiej i wzmocnienia ją na tle światowym. Bo chodzi o to po prostu, żebyśmy my jako kontynent nie odstawali w tym wyścigu w technologii przede wszystkim za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. A Polska? No Polska ma szczęście, że jest w Unii Europejskiej i po prostu powinna korzystać garściami z tego, co tam się planuje i realizuje.
Jeśli mówi pan garściami, to ja wyobraziłem sobie taką rękę, która sięga do portfela, bo dla większości z nas najbardziej istotne jest to, co w tym portfelu się znajduje. I w tym Nowym Ładzie ma być i kij, i marchewka. Tą marchewką ma być na przykład kwota, wyższa kwota wolna od podatku, no ale takim kijem przynajmniej dla niektórych mają być wyższe podatki, bo są zapowiedzi wręcz rewolucji podatkowej, ma być taki reset podatkowy, zyskać mają najubożsi, stracić trochę ci lepiej zarabiający. Jak pan na to patrzy? To jest dobry kierunek czy zły?
Wie pan, wszędzie na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, uznano, że pogłębiające się nierówności dochodowe to jest nie tylko rzecz zła w sensie no niemoralna, ale także destabilizująca porządek społeczny. No przecież całe zjawisko trumpizmu i tej destrukcji systemowej, także i pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, po części wynika z tego, że w Stanach Zjednoczonych duża część społeczeństwa była po prostu wykluczona z owoców wzrostu gospodarczego. I my chcemy tego uniknąć w Europie i chcemy uniknąć tego w Polsce. Więc to, że będzie zwiększona progresywność podatków, no cóż, ja nie mogę się z tego specjalnie cieszyć jako człowiek dobrze zarabiający, ale uznaję to za rzecz oczywistą.
Chociaż pana nazwisko, myślę, że wielu Polakom kojarzy się z całym szacunkiem, z pewnym podatkiem. Nie wiem, czy bardzo dotkliwym, ale jednak. Minister finansów dzisiejszy, minister Kościński, mówi, że ten reset będzie polegał na tym, że trzeba będzie uczynić system bardziej sprawiedliwym. Czyli ten fakt, że zarabiający lepiej będą płacili więcej, to jest sprawiedliwe czy nie? Bo elitę myślę tutaj...
To jest sprawiedliwe pod warunkiem, żeby podatki były przejrzyste, stabilne i żeby ten, kto dobrze zarabia, a przede wszystkim ten, który prowadzi własną działalność gospodarczą, a to jest przecież związane z ryzykiem, z olbrzymim poświęceniem. Ludzie tego nie widzą. Ja nigdy nie byłem przedsiębiorcą tak naprawdę, ale widzę, jak przedsiębiorcy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Otóż chodzi o to, żeby ich nie traktować jako wrogów, jako złodziei, czy powiedzmy sobie ludzi, których trzeba jak w początkach PRL-u gonić, że tak powiem, domiarami. A natomiast najważniejsze jest to, żeby system podatkowy sprzyjał legalnej aktywności zawodowej. I stąd podniesienie kwoty wolnej od podatku, bardzo kosztowne, ale jest rzeczą słuszną, bo to zmniejsza koszt zatrudnienia ludzi o niskich stosunkowo kwalifikacjach, zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorców.
Inflacja zwiększa koszty życia wielu Polaków. Wczoraj mieliśmy dane, to już w kwietniu 4,3%. Według oczekiwań niektórych ekspertów w tym roku nawet może być 5 albo i powyżej 5%. To jest niebezpieczne dla polskiej gospodarki, panie profesorze, bo dla gospodarstw domowych na pewno dotkliwe.
To, co jest niebezpieczne dla gospodarstw domowych, jest tak samo niebezpieczne dla polskiej gospodarki. Tutaj nie ma sprzeczności. Oczywiście inflacja kilkuprocentowa, taka 3, powiedzmy 2-3%, jest przez ludzi tolerowana niejako, chociaż oczywiście w dalszym ciągu jest to podatek i to taki bardzo bezwzględny od naszych dochodów i od naszych oszczędności. No ale te 2-3% nie zmienia w sposób istotny zachowań ludzkich, nie obniża skłonności do inwestowania, a pozwala także na, jakby to powiedzieć, powolne czy stopniowe niwelowanie tej góry długu publicznego, która nam narasta. Natomiast jeżeli inflacja zaczyna spod kontroli się wymykać, a no niestety pewne niebezpieczeństwo już widzę, a to wtedy są koszty, dlatego że przy inflacji rzędu 8% bardzo trudno prowadzić działalność gospodarczą, przede wszystkim inwestycyjną. A potem no, trzeba jakoś tę inflację zdusić. Ja byłem ministrem finansów w roku 2001 i 2002, kiedy Rada Polityki Pieniężnej dusiła inflację i gdzieś z poziomu ponad 10% zeszliśmy do 2%. Fantastyczne. Tylko koszt był taki, że bezrobocie wzrosło do 20%. Tego się trochę obawiam.
Nie chcę dusić, abni Boże, na moment naszej dyskusji, ale musimy się już przenieść do internetu. Słuchaczom dziękujemy, życzymy dobrego, miłego dnia i zapraszamy oczywiście na rmf24.pl. Przypomnę, Marek Belka jest naszym gościem, tam dalsza część naszej rozmowy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia w internecie.
W takim razie, panie profesorze, spytam o dzisiejsze stopy procentowe, bo one są bardzo niskie, niektórzy mówią, że zbyt niskie i przez to też jest tak wysoka inflacja. Co pan by dzisiaj zrobił, gdyby był prezesem Narodowego Banku Polskiego?
Na pewno nie podnosiłbym radykalnie stóp procentowych, ale bym wyraźnie nakreślił perspektywę, że jeśli ta inflacja się, no powiedzmy, że zakorzeni, innymi słowy, jeżeli nie spełnią się te nadzieje, niestety chyba do jakiegoś stopnia płonne, że ta inflacja po osiągnięciu, powiedzmy sobie, poziomu 5, może nawet więcej procent, potem spadnie, to ja bym wtedy po prostu mówił, że niestety będzie trzeba stopniowo podnosić stopy procentowe. To zmieni nastawienie ludzi, to zmieni także, no jakby to powiedzieć, taki pęd do zadłużania się, jeżeli on taki istnieje. No nie, w tej chwili w Polsce mamy raczej sytuację inną. Ludzie gromadzą pieniądze, ludzie oszczędzają. Mamy niesłychany przyrost środków pieniężnych w rękach zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. I boimy się jako ekonomiści tego, że jak się, no jakby uznamy, że skończyła się pandemia, to wtedy te pieniądze wysypią się na rynek i podbiją inflację w sposób taki, bym powiedział, nie do kontrolowania. Szczególnie dotyczy to usług, które to dzisiaj już drożeją w tempie około 7% rocznie.
Ale wtedy też być może nasze PKB też wystrzeli w górę. Niektórzy mówią, że w tym roku możemy nawet zobaczyć 5% wzrost. To jest realna prognoza, panie profesorze?
Ja trzymam kciuki, żeby to była niedoszacowana prognoza. Ja chciałbym, żeby to było więcej. Przecież przypomnijmy sobie, 5% to było tempo wzrostu, które żeśmy realizowali przed pandemią. Natomiast rok poprzedni to jest niesłychana jak na polską gospodarkę recesja ponad 2%. Oczywiście tacy Hiszpanie czy Włosi by nam po prostu zazdrościli takiej recesji, recesyjki. Natomiast to oznacza, że odbicie może, już zresztą w drugim kwartale przewidujemy, że odbicie będzie istotne i może być, może te 5% być, tylko że to jeszcze, no to bardzo dobra wiadomość, ale to wielkie halo nie jest. To w dalszym ciągu oznacza, że żeśmy stracili na tej recesji kilka procent PKB.
Choć i tak chyba mniej niż nasi choćby tutaj europejscy sąsiedzi. Nie mówię o tych może najbliższych krajach wyszehradzkich, ale
przede wszystkim. Tak, przede wszystkim chodzi o to, chodzi o kraje śródziemnomorskie, powiedzmy sobie, bo te w sposób bardziej, znaczy w większym stopniu niż my zależą od dziedzin gospodarki, w których kontakty między ludźmi są istotne, prawda? Te tak zwane entertainment industry, czyli no nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Pan redaktor będzie wiedział, ale jest w entertainment industry.
Tak. Przemysł potem rozrywkowy czy kawiarniany.
Hotele, gastronomia, tak, turystyka, tak, prawda?
Panie profesorze, słucham pana i tak troszeczkę chyba między słowami odczytuję, że całkiem dobrze trzyma pan kciuki i za ten rząd, i za Nowy Ład, i za politykę gospodarczą i trochę nawet nie wierzę własnym uszom, bo większość polityków opozycji dzisiaj wszystko, co zrobi rząd, krytykuje i to od razu i bardzo mocno.
Proszę pana, absolutnie nie trzymam kciuków za ten rząd. Życzę mu jak najszybszego upadku, ale ja jestem patriotą, w cudzysłowie proszę, jestem szowinistą polskiej gospodarki. Ja uważam, że mamy gospodarkę, która została zbudowana w tym okresie posttransformacyjnym na dobrych fundamentach i w dalszym ciągu mamy szansę, pod warunkiem, że będziemy inwestować, a nie tylko konsumować. Mamy szansę na szybki wzrost gospodarczy. Ja po prostu jestem optymistą, dlatego że ja życzę polskiej gospodarce jak najlepiej.
A znając te przecieki, oczywiście medialne na razie, co w tym Nowym Ładzie może się znaleźć, myśli pan, że to jest dobry kierunek i w tym kontekście warto trzymać kciuki za ten projekt?
Wie pan, zobaczymy, co będzie w tym ładzie gospodarczym, prawda? Nie wszystko pewno będzie, czy założenia przede wszystkim są realistyczne. Przeczytałem, że się na przykład zakłada, że od jakiegoś tam momentu, bodaj od 2030 roku, zacznie rosnąć liczba ludności w Polsce. No, jedyny sposób na realizację takiego scenariusza to jest masowa imigracja, najlepiej z krajów wschodniej Europy, bo to te są dla nas, ci ludzie są dla nas najbliżsi kulturowo. Inaczej nie będzie tego. W Polsce bardzo dużo zależy od tego, czy się uruchomi proces inwestycyjny, a z tym jest bardzo marnie, i zwiększy aktywność zawodową społeczeństwa. No niestety, ale większość działań tego rządu była, szła w innym kierunku. Dlatego ten program odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego z początku kadencji, no w gruncie rzeczy, no okazał się być kapiszonem. No.
A jest coś, co by pan pochwalił w polityce gospodarczo-społecznej tego rządu dzisiaj?
No, po pierwsze, że sformułował Krajowy Plan Odbudowy i że przesłał go do Komisji Europejskiej i gotów jest na rzeczową rozmowę z Komisją Europejską. To po pierwsze. Po drugie, na początku kadencji wypowiadałem się jednoznacznie pozytywnie o tej aktywizacji polityki społecznej łącznie z 500 plusem, że tak powiem. No tylko, że ten 500 plus trochę już, no jakby to powiedzieć, przygasł, wypłowiał i teraz jeżeli będzie zmiana kierunku polityki gospodarczej na rzecz pracujących, a nie na rzecz niepracujących, to tak, to będę chwalił.
Czy Lewica dobrze zrobiła, popierając wspomniany przez pana Krajowy Plan Odbudowy, za co jest, no tak powiem, bardzo mocno smagana, głównie przez Platformę, wręcz bacikiem, przez ostatnich kilka tygodni? Straciła na tym Lewica, czy zyskała?
Ja myślę, że zyskała i zrobiła dobrze, natomiast sposób, w jaki to zrobione zostało, to takie przedsfaniaczenie. Trzeba to było zrobić inaczej, po prostu tak, żeby nie podważać zaufania między partiami opozycyjnymi, tak żeby można było zbudować wspólne listy wyborcze, no jak najszersze w najbliższych wyborach, bo to jest jedyny sposób, żeby odsunąć PiS od władzy.
Pan wierzy we wspólne listy? One są jeszcze dzisiaj możliwe?
No niech pan spojrzy na Rzeszów. Jak to? Oczywiście, że jest możliwe.
No to jest taka mikroskala w tej skali dużej, myślę, że
no,
większość...
No dobrze, ale nie ma większej skali.
Większość dzisiaj chce pójść w swoją stronę. Co dalej będzie się działo, panie profesorze, z Platformą? No, mamy wyraźny kryzys, co najmniej wczoraj dwóch polityków zostało z szeregów partii, chyba trzeba powiedzieć, wyrzuconych. Grozi Platformie rozpad? Jak pan na to patrzy?
Trudno mi jest się wypowiadać o partii, w której nigdy nie byłem, chociaż startowałem do Parlamentu Europejskiego ze wspólnych list Platformy i Lewicy. No niewątpliwie Platforma jest w kryzysie, zarówno w kryzysie przywództwa, jak i w kryzysie, no jakby to powiedzieć, programowym. No ale to cóż... Trzeba się chyba ogarnąć, spojrzeć na ludzi, którzy mają potencjał polityczny, takich jak Trzaskowski. Ja w ogóle uważam, że w tej chwili od Trzaskowskiego i Hołowni zależy przyszłość polskiej demokracji. A wtedy polska lewica nie będzie miała innego wyjścia, tylko się do tego dołączyć.
A kto doprowadził do kryzysu w Platformie?
Oj, trudno powiedzieć. Naprawdę, proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na to pytanie. I to nie dlatego, że nie chcę kogoś tam dotykać osobiście, tylko nie wiem.
A widzi pan oczami swojej wyobraźni w przyszłości, powiedzmy, tak i nawet może niedaleki, koalicję Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, czy nie?
Nie. To są takie fake newsy, jak to się dzisiaj mówi.
No ale to ale ten sojusz w sprawie...
Znaczy pokupne.
Sojusz w sprawie Krajowego Planu Odbudowy dla niektórych jest takim fundamentem pod taką przyszłą współpracę, może nieformalną koalicję, ale taką nieformalną, docelową.
Nie widzę tego. Znaczy zbyt głębokie są różnice ideowe. A myślę, że one jednak... odgrywają pewną rolę.
No ale niektórzy analitycy polityczni mówią, że na przykład właśnie partia Razem, która ma dość mocno takie socjalistyczne różne pomysły i marzenia, tylko przy PiS-ie może je zrealizować. Przy Platformie nigdy.
No tak, no ale to Razem to jest 1/3 lewicy. I to nie jest poważna siła polityczna.
A to, co wynegocjowała Lewica dla siebie w tym Krajowym Planie Odbudowy, jest to realne Pana zdaniem, czy nie do końca? Niektórzy wskazują na tutaj tą ogromną liczbę mieszkań do wybudowania i mówią, to jest po prostu niemożliwe.
Nie, no panie redaktorze, to jest akurat właśnie najsłabszy punkt tej całej operacji, bo ja chwalę Lewicę za to, że no po prostu nie kombinowała, tylko poparła ten Krajowy Plan Odbudowy, co zresztą odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. I to nie tylko wyborców lewicowych, ale także centrowych, a może nawet wszystkich. Natomiast no te obietnice to rzeczywiście można się obśmiać, bo jeśli chodzi o te 75 tysięcy mieszkań, no, to na wynajem, rozumiem, to można powiedzieć, powinni zażądać 375 tysięcy mieszkań. Ja, Mateusz Morawiecki by to z chęcią, że tak powiem, zaakceptował. No, PiS nie potrafił zrealizować programu Mieszkanie Plus 100 tysięcy, to dlaczego mielibyśmy sądzić, że potrafi teraz zbudować te 75 tysięcy mieszkań? No. Nie, ja myślę, że powinni. Lewica, jeżeli miała poważne, że tak powiem, plany negocjacyjne, powinna, że tak powiem, innego rodzaju postulaty przedstawić, polityczne.
No to co, Włodzimierz Czarzasty okazał się naiwnym politykiem, wierząc w te zapewnienia?
Nie no, swoje ugrał i poza tym największym cwaniakiem na boisku jest w tej chwili. Przynajmniej przez chwilę był.
Widzi pan dla niego...
A myślę, że to lubi.
Widzi pan dla niego drugą polityczną młodość?
No wie pan Włodzimierz Czarzasty jest bardzo młodym politykiem, więc jaka to tam młodość, no cały czas młody.
Czy ostatnia konferencja szefa NIK-u, mówi o tych wyborach kopertowych, to może być bomba, która z opóźnionym zapłonem, ale zagrozi rządom Prawa i Sprawiedliwości?
No powinna być. W każdym normalnym kraju rząd się powinien podać po czymś takim do dymisji. Ale w Polsce niczego nie będzie, bo myśmy już zostali przyzwyczajeni, że rzeczy niesłychane są traktowane jako rzeczy normalne. A poza tym mam wrażenie, że to jest kłótnia w rodzinie i tam sobie poważnej krzywdy to chłopaki nie zrobią.
Czy ten Nowy Ład w takim razie, który mamy poznać dzisiaj, będzie taką ucieczką polityczną, ucieczką do przodu dla rządzących?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. I, no i przecież nie można podstawiać nogi, jeżeli coś dobrego zostanie, że tak powiem, obiecane i, co najważniejsze, mam nadzieję, realizowane. A trzeba mieć świadomość, że ten program będzie pod ścisłą kuratelą Brukseli i to nie tylko tej Brukseli urzędniczej, ale także Brukseli parlamentarnej i Brukseli międzyrządowej, więc tam oczywiście, że będzie można różne rzeczy robić, ale bardzo trudno będzie wykorzystać te środki na cele niezgodne z planami unijnymi. Mam nadzieję zresztą, że w Polsce nie ma takich planów.
To dlaczego część polityków, no głównie Platformy, mówi, że ten Nowy Ład i to wszystko, co się dzieje wokół tego, będzie takim planem na wybory dla Prawa i Sprawiedliwości, czymś takim, co będzie programem wyborczym, czymś, co poniesie do tych przyszłych wyborów, choć nie wiemy, kiedy one będą, obóz rządzący?
No, powód jest taki, bym powiedział, jeden ogólniejszy, a drugi bardziej szczególny. Ten ogólniejszy to taki, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywuje środki, którymi każdy rząd dysponuje w celach partyjnych, abym powiedział, w sposób bezwzględny i taki bezczelny. A egzemplifikacją tego to jest ten Fundusz Inwestycji Lokalnych, o których pisały gazety, gdzie się okazało, że po prostu tak zwane gminy pisowskie dostawały 10 razy więcej czy 8 razy więcej pieniędzy niż gminy, które nie były, że tak powiem, pod kontrolą PiS-u. Ja byłem przerażony tym, co usłyszałem, że gdzieś bodajże w Dolinie Kłodzkiej 5 gmin podpisało z Prawem i Sprawiedliwością taki jakiś, nie wiem, układ, porozumienie i dostało 19 milionów złotych z 19,5, które było przeznaczone dla całego.
No ale tutaj, jak pan sam mówi, ta kontrola będzie w Brukseli mocna i silna, więc tego niebezpieczeństwa nie będzie.
W tym przypadku nie wiem, czy będzie taka kontrola, czy tu będzie czy ręka Brukseli tak daleko sięgnie? Nie wiem, tego to nie wiem.
Dopytam, czy obawy polityków Platformy są uzasadnione, czy nie, że ten nowy ład posłuży jako...
W tym kontekście są, no ale... A mamy jakiś inny rząd? Mamy jakąś inną Unię Europejską? Jakiś inny program? No trzeba być realistą.
I nie mamy innego kraju. Mamy tylko ten jeden, który mamy. Panie profesorze, zapytam na koniec, bo zaczęliśmy od tych ogródków kawiarnianych. Czas po pandemii, miejmy nadzieję. No i są propozycje coraz bardziej mocne, silniejsze, realne wprowadzenie tak zwanego paszportu covidowego. To będzie dobre rozwiązanie czy złe? Bo znów są głosy takie, że to jest coś, co podzieli społeczeństwa, choćby te w Europie i sprawi, że będzie po prostu nowa dyskryminacja.
Jaka dyskryminacja? Przepraszam bardzo. Ci, którzy się nie chcą szczepić, są szkodnikami, dlatego że oni sprawiają, że pozostali członkowie społeczeństwa znajdują się w większym niebezpieczeństwie, bo będą przecież rozsadnikami tych wirusów, więc każdy może się zaszczepić i paszport covidowy dostać. Ja tutaj nie widzę żadnych problemów, chociaż oczywiście są także i na forum Parlamentu Europejskiego dyskusje, no bo przecież nie wszyscy równi i tak dalej. Poza tym paszport ma być na jeden rok, zdaje się.
Tak, przynajmniej takie są plany. Zobaczymy, jak będzie.
Że wtedy Europejczycy osiągną tak zwaną odporność, przepraszam za wyrażenie, stadną.
Niektórzy mówią zbiorową, troszeczkę ładniej brzmi. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Marek Belka był naszym gościem. Za moment 9, więc kończymy. Dobrego i zdrowego dnia. Kłaniamy się. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo wzajemnie. Wszystkim życzę.